Zobowiązania podjęte podczas kampanii wyborczej wobec Solidarności będą sukcesywnie realizowane, powiedział prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda w Płocku. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wziął udział w 28. Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność. Jeszcze jako kandydat na prezydenta Andrzej Duda podpisał umowę programową z przedstawicielami związku, który poparł go w wyborach. Dziś prezydent podkreślił, że to zobowiązania są realizowane. Jako przykład podał ustawę obniżającą wiek emerytalny.
Nie tak dawno, zaledwie 2 tygodnie temu, została uchwalona przez Sejm, złożona przeze mnie wcześniej jako projekt ustawa obniżająca wiek emerytalny. Szanowni Państwo, to był jeden z postulatów, które były zawarte w tym porozumieniu. Jedno z zobowiązań, ale były także i inne. Były inne zobowiązania prorodzinne, prospołeczne, propracownicze, bo to był pakiet dla polskiego społeczeństwa i dla polskiej rodziny. I one są realizowane. Polski rząd, rząd pani premier Beaty Szydło, współpracując ze mną jako prezydentem, wprowadził program 500+.
Prezydent zauważył, że rząd wprowadził także program darmowych leków dla seniorów, a także program Mieszkanie Plus. Przypomniał również, że rząd zdecydował o podwyższeniu od przyszłego roku minimalnego wynagrodzenia do 2000 zł brutto. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w Solidarności. Bierze w nim udział 325 związkowców z całej Polski, w tym szefowie zarządów regionów. Po ćwierć wieku rząd PiSu chce skończyć z sytuacją, w której ci, którzy służyli zbrodniczemu systemowi, dostają sowite emerytury, a ich ofiary żyją w ubóstwie. Rada Ministrów omawia dziś ustawę desubekizacyjną. Emerytury i renty ponad 32 tysięcy byłych funkcjonariuszy PRL-u będą sięgać maksymalnie średniego świadczenia. Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że PiS przywraca w ten sposób normalność.
Dzisiaj przywracamy sprawiedliwość społeczną. Dajemy możliwość powiedzenia z satysfakcją, że oto ci, którzy byli prześladowcami, zostaną w tej chwili przez polskie państwo potraktowani tak, jak to powinno być, i w związku z powyższym zmieniamy ustawę emerytalną.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powiedział, że najwyższa emerytura wyniesie tyle, ile przeciętne świadczenie. Renta rodzinna nie będzie wyższa niż 1700 zł, a renta 1500 zł. Szef MSWiA zwrócił uwagę, że najwyższe emerytury, które dziś są wypłacane, sięgają 19 tysięcy zł.
W przedziale powyżej 12 tysięcy zł są 32 świadczenia tego rodzaju. W przedziale między 6 tysięcy złotych a 12 tysięcy złotych jest ponad 1300 świadczeń tego rodzaju. To wszystko pokazuje, że ten system był niesprawiedliwy, że ten system należy zmienić. Oszczędności dla budżetu państwa wynikające z tej zmiany, która została zaproponowana, sięgają 0,5 miliarda złotych rocznie.
Pierwsza wypłata obniżonych świadczeń miałaby nastąpić w listopadzie 2017 roku. Na cmentarzu parafii pod wezwaniem świętej Zofii Barat na warszawskim Ursynowie ekshumowano dziś ciało byłego wiceministra kultury Tomasza Merty, który zginął w Smoleńsku. Szczątki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostaną poddane badaniom. To czwarta ekshumacja przeprowadzona w ostatnim czasie na zlecenie prokuratury krajowej. We wtorek ekshumowano ciało Stefana Melaka, przewodniczącego Komitetu Katyńskiego. Wcześniej odbyły się także sekcje ciał pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Poseł Andrzej Melak, który stracił brata w katastrofie Smoleńskiej, podkreśla, że te ekshumacje powinny zostać przeprowadzone prawie 7 lat temu.
Były tym, czego nie dokonano w 7 prawie lat temu, w 2010 roku. I nie jest to, widzimisię, ani rodzin, ani prokuratury, tylko to jest wymóg, który przewiduje kodeks karny w tego rodzaju wydarzeniach, katastrofach, jakie spotkały naszych bliskich w 2010 roku. Chciałbym wszystkich uspokoić i zapewnić, że ta ekshumacja miała bardzo dostojny, poważny i zorganizowany dobrze przebieg.
Tymczasem do prokuratury złożono kolejne 3 zażalenia, sprzeciwy dotyczące ekshumacji ofiar. W sumie wpłynęło 20 tego typu pism. A prokuratura krajowa podkreśla, że ekshumacje 83 osób są niezbędne wobec popełnionych wcześniej błędów. Chodzi m.in. o możliwą zamianę szczątków ofiar i nieprawidłowości w opisie stwierdzonych obrażeń w dokumentacji rosyjskiej. Do końca roku prokuratura zaplanowała przeprowadzenie 10 ekshumacji. W Sejmie dziś zainaugurowano pracę gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej. Członkowie tego nieformalnego gremium ustalili harmonogram prac na najbliższe tygodnie. Zespół spotykać ma się we wtorki, czyli wtedy, kiedy zwykle obraduje rząd premier Beaty Szydło. W najbliższą niedzielę gabinet cieni ma podsumować rok pracy resortu zdrowia. Dr Krzysztof Mazur, politolog, przypomina, że podobny gabinet PO otworzyła już wcześniej. Przygotowano koncepcję rządzenia, której później rządząc Platforma Obywatelska nie wprowadziła.
On rzeczywiście pojawił się już właśnie w Platformie Obywatelskiej, w kontekście Jana Rokity, gabinetu cieni. No i trzeba powiedzieć, że po pierwsze tamten gabinet rządzony przez Jana Rokity rzeczywiście wykonał dużą pracę, ale nie krytyczną względem ówczesnej władzy, nie tylko krytyczną względem ówczesnej władzy, ale tak naprawdę przygotował koncepcję rządzenia, która była koncepcją całościową, która tak naprawdę nigdy nie weszła w życie. I to jest najciekawsze, że gabinet cieni jako pomysł zafunkcjonował, ale tak naprawdę jego dorobek programowy po zwycięstwie Platformy nie został tak naprawdę nigdy wykorzystany i zarówno jeżeli chodzi o pomysły, i zarówno jeżeli chodzi o kwestie personalne. Te osoby, które pracowały w gabinecie cieni, nigdy nie stały się, albo przeważnie nie stały się ministrami. Wydaje mi się, że takim gabinetem cieni jest tak samo, jak było poprzednim razem. To znaczy on jest na pewną logikę etapu.
Zaprezentowany w ubiegły czwartek gabinet cieni PO liczy prawie 50 osób. Na czele 21 resortów odpowiadających za poszczególne ministerstwa stoi szef partii Grzegorz Schetyna. Jego zastępcami są była premier Ewa Kopacz i były szef MONU Tomasz Siemoniak. Celem zespołu ma być bieżące recenzowanie pracy rządu PiS-u i dokonywanie audytu. W pracę gabinetu mają angażować się też europosłowie i samorządowcy PO oraz eksperci. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zamierza zasięgnąć opinii prawnych w sprawie wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Lublina Krzysztofa Żuka z Platformy Obywatelskiej. Poinformował o tym na konferencji prasowej. O wygaszenie mandatu występuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zarzuca Żukowi złamanie ustawy antykorupcyjnej. Przemysław Czarnek podkreślił, że przepisy prawa nakładają na wojewodę obowiązek działania w sytuacji, gdy Rada nie podejmuje uchwały o wygaśnięciu mandatu prezydenta. Zaznaczył, że pojawiają się jednak pewne wątpliwości.
Orzecznictwo sądowe dotyczące zarządzeń zastępczych jest bardzo bogate. I w tym orzecznictwie są różne sformułowania, zwłaszcza jak wyciąga się je gdzieś z kontekstu. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i mieć pełną jasność co do tego, co wojewoda dalej w tej sprawie już może robić, występuje o sformułowanie opinii prawnych. O sformułowanie tych opinii prawnych występuje do przede wszystkim prawników, którzy są zatrudnieni w Wydziale Prawnym i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli będzie taka konieczność, bo będą jakieś jeszcze niejasności, nieścisłości, nie ma przeszkód, żeby wystąpić o opinię do ekspertów zewnętrznych.
Według CBA prezydent Krzysztof Żuk miał złamać przepisy ustawy antykorupcyjnej, łącząc swoją funkcję z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie. CBA skierowało do wojewody materiały, według których Rada Miasta wbrew obowiązkowi nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu Krzysztofa Żuka. Parlament Europejski odrzucił rezolucję o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy CETA. Grupa europosłów chciała, aby Trybunał wydał opinię w sprawie zgodności umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą z unijnymi traktatami. CETA budzi spore obawy wśród organizacji pozarządowych, związków zawodowych i obrońców środowiska. Projekt rezolucji zgłosiło 89 europarlamentarzystów reprezentujących 5 grup politycznych, głównie Zielonych, Lewicę i Eurosceptyków. Decyzja Parlamentu Europejskiego otwiera drogę do zatwierdzenia podpisanego pod koniec listopada porozumienia. Europoseł i profesor Karol Karski zwrócił uwagę, że opinia Trybunału Unii Europejskiej w sprawie CETA i tak nie była wiążąca.
Uważam, że należy podjąć decyzję jakby zero-jedynkową, czy związać się CETA, czy też nie. Akurat uważam, że jest to dobre rozwiązanie, dlatego że umożliwi tutaj otwarcie wielu nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku. Zresztą tak, czy nie przesadzają z wielkością rynku kanadyjskiego. Polska ma więcej mieszkańców niż Kanada. Z tego rodzaju umowy o wolnym handlu ułatwiają wzajemne relacje gospodarcze i tam, gdzie są zawierane, są korzystnie przyjmowane. Wiemy, że nie będzie takiej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, gdyż prezydent elekt to zapowiedział, chociaż nie wiadomo także, jak będzie, jaka będzie polityka w tym zakresie w przyszłości. Natomiast umowa z Kanadą została wynegocjowana i powinna wejść w życie.
Mimo rozstrzygnięcia w Parlamencie Europejskim, część zapisów CETA ma jednak zostać skierowana do zbadania przez Trybunał. Taki warunek na zgodę do podpisania umowy wynegocjował sprzeciwiający się jej belgijski region Walonia. Nie wiadomo jednak, kiedy to się ma stać. Głosowanie nad ratyfikacją całego porozumienia w Parlamencie Europejskim odbędzie się na grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na północy kraju mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na południu Polski miejscami niewielki deszcz lub mrzawka. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na południu. Wiatr słaby, północny i zachodni. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja.